Radio z klasą.
18.35 już prawie na zegarach, 30 sekund zostało do 35 właśnie. Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Radio z klasą. Dziś temat trudny i ważny, więc przedstawię najpierw naszego eksperta Aleksandra Lehmann, psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A poza tym nasze same uczennice, tak się złożyło, więc dzień dobry mówią
Anita,
Natalia,
Kasia.
No właśnie, i teraz czas przedstawić temat. Dziś porozmawiamy sobie o hejcie, o takim negatywnym zjawisku. Ja specjalnie, bo rozmawialiśmy przed audycją, specjalnie sprawdziłem, jaka jest definicja hejtu, czyli obrażanie, ośmieszanie i poniżanie innych. I teraz pytanie do was, dziewczyny, bo to, że Ola z hejtem się zetknęła zawodowo, to oczywiste. Jak to u was w szkołach wygląda, w przypadku Natalii już na studiach? Zetknięcie z hejtem w ogóle jakieś mieliście?
Na studiach może nie, bo ludzie są trochę bardziej dojrzalsi i bardziej świadomi tego, co jakby, jaki ma wpływ, jaki wpływ mają słowa na innych. Ale na przykład zdarzyłam się w dzieciństwie, może nie w szkole, ale też poza szkołą. Bo na przykład dla mnie hejt to nie tylko powiedzenie, na przykład powiedzmy, jesteś brzydki przez kolegę z klasy, ale na przykład, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale hejtem dla mnie jest to, jak na przykład oglądasz telewizję z rodziną, bądź nie rodziną, jakimiś autorytetami po prostu, w postaci osób starszych, i one na przykład mówią, o Boże, jaki ten redaktor jest łysy, o Boże, jaka to pani w telewizji jest gruba. Moim zdaniem tak, bo jednak normalizują takie coś, żeby obrażać po prostu innych za to, jak wyglądają. Więc bezpodstawnie i tak jakoś.
Mm-hmm. Dobrze.
Moim zdaniem to nie jest fajne.
Ja bym to na przykład nazwała zwykłą ignorancją, bo pomija się kompletnie poruszany temat i zwraca się uwagę po prostu na człowieka, na jego wygląd.
Totalnie nie patrzysz na show, które się odbywa powiedzmy w telewizji, tylko na to, jaką ktoś ubrał sukienkę i dlaczego ona nie pasuje do jej figury.
To jeszcze Kasia, jakieś zetknięcie z hejtem?
No, ja szczęśliwie jakichś bardzo przykrych doświadczeń nie mam, no chociaż no, zdarzało się, wiadomo, jak każdemu, że ktoś coś powiedział takiego typowego właśnie, żeby obrazić.
No właśnie, Ola, z punktu widzenia psychologa teraz, hejt i krytyka. Chodzi tutaj o granicę, no bo Natalia wspomniała o tym, że na przykład siedzimy przed telewizorem i oceniamy panią redaktor czy pana redaktora w telewizji. Mówi, o Boże, jaki on jest łysy. I teraz, no gdzie jest ta granica? No tutaj to nie jest takie proste.
Bardzo ciekawy temat poruszyłeś, bo też tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed chwilką na temat właśnie granicy między hejtem a krytyką. I że trochę się zapomina o pojęciu krytyki w ogóle, wszystko jest jakby hejtem, a pojęcie konstruktywnej krytyki to już w ogóle aktualnej młodzieży raczej zaczyna być obce. No i właśnie pytanie, nie? Jakby jak to powinno wyglądać, co jest taką naszą wrażliwością? Myślę, że to jest świetna granica, czyli jakby nasze wewnętrzne poczucie, czy to jest hejt, czy to mnie rusza, dlaczego to mnie rusza, co się pod tym kryje.
Ale na przykład takie sytuacje, jakie opisaliśmy przed chwilą, nie mają wpływu na dziecko i na jego myślenie.
Znaczy w ogóle mają wpływ i to było świetne, co powiedziałaś, że to się wynosi z domu jednak, jak się siedzi i słucha przez ileś godzin, tak? Ale gruby, ale łysy, ale jakiś tam i trochę zapominamy o wartościach tego człowieka, tylko właśnie lecimy w takie kwestie no mniej znaczące.
Mm-hmm. Słuchajcie, wy mieliście to nieszczęście zetknąć się, no właśnie, z hejtem, z krytyką w szkole. Ja powiem od razu, że jak ja chodziłem do liceum, to byłem no dużo większy niż teraz i było grube. No po prostu. No tak to wyglądało i koniec. No i jeżeli ktoś jest większy, czyli mamy już, wchodzi nam jakiś body shaming w to wszystko i my zauważamy, że ktoś jest większy, no to pytanie, gdzie jest ta granica? Gdzie jest hejt, a gdzie jest stwierdzenie, że ktoś jest po prostu inny niż wszyscy?
No, ja myślę, że to jest też kwestia, w jakim celu mówisz te słowa. Mm-hmm. Jeżeli zwracasz uwagę, że no, kolego, jesteś otyły, to nie jest generalnie zdrowe, wiele chorób się za tym kryje, może zacznij coś z tym robić po prostu.
O Boże, nie hejtuj mnie.
No i właśnie, no i to jest właśnie ta kwestia. A jak mówisz komuś, ty gruwasie, jesteś świnią czy coś takiego, to wiadomo, to już mówisz w celu urażenia tej osoby i skrzywdzenia jej jakkolwiek, poniżenia jej.
Mhm.
No i
Czyli dochodzimy do intencji tego, po co chcesz to powiedzieć.
I to jest też kwestia tego, że ludzie zamieniają się w takie troszeczkę płatki śniegu, to znaczy jakikolwiek temat z nimi poruszony o nich jest traktowany jako atak w ich stronę. I odpala się taki syndrom oblężonej twierdzy, to znaczy jak coś jest skierowane na tą osobę, to ona to bierze jako atak i od razu sama atakuje.
Mm-hmm. A jeżeli ja powiem Natalii na przykład, ale ty się, dziewczyno, dzisiaj dziwnie wymalowałaś na przykład. No nie, nie, a Natalia się nie wymalowała, to żeby była jasność. Ale powiem tak, ale ty sobie dzisiaj dziwnie ten eyeliner zrobiłaś, w ogóle jakoś tak ci nie do twarzy. Czy to jest krytyka? Czy to jest podejście do kogoś, ej, no słuchaj, to nie wygląda najlepiej, powinnaś coś z tym zrobić, no bo może będą się inni z ciebie śmiać, czy to już jest hejt? Jak Natalia, ty byś to odebrała?
Gdybyśmy na przykład rozmawiali na temat radia i ty byś nagle wyskoczył mi z tym, no to bym to odebrała mniej pozytywnie, ale gdybym na przykład ciebie zapytała, ej, co uważasz na przykład o moim makijażu i tak dalej, no to bym to odebrała jako po prostu komentarz, który może mi pomóc.
Konstruktywną
radę,
krytykę, tak?
Tak. No bo to też trzeba wyczuć chwilę, bo jak na przykład rozmawiasz z kimś i nagle z lasu wyskakujesz z czymś, Boże, ale ty masz dziwnie te włosy ułożone, a nie jesteście ze sobą blisko, bo też trzeba podkreślić, że relacje między ludźmi są różne. I na przykład, powiedzmy, masz rozmowę o pracy, no to nie powiesz swojemu przyszłemu szefowi, Boże, ale pan się dzisiaj spocił, no proszę cię.
No ale to, już nie masz tutaj roboty. Wchodzimy już w kwestię takiej kultury osobistej.
I o to właśnie mi chodzi, że, bo to zależy właśnie od relacji, jakie masz z tą osobą i na ile możesz sobie pozwolić, że tak powiem. Ale też zaznaczmy to, że nie możesz sobie pozwolić na obrażanie, ośmieszanie i poniżanie tej osoby.
A właśnie, czy z hejtem to nie jest tak, może Kasia coś chciałaś dodać?
Znaczy, mi się przypomniało odnośnie właśnie tych komentarzy w stylu jesteś grupy. Pamiętam, że mój kuzyn specjalnie zaczął właśnie tam ćwiczyć i tak dalej, bo koledzy przyzwali go grubym, bo po prostu koledzy mu... Tam, on,
a myślicie, że dlaczego jestem na ciągłej diecie? No właśnie.
I on specjalnie zaczął bardzo właśnie się na tym skupiać, bo stwierdził, że to jest jedyna tak naprawdę rzecz, do której mogło się do niego przyczepić i specjalnie zrobił wszystko, żeby tylko się do niego nie czepiali.
To ja mam pytanie do psychologa wtedy. Mhm. Czy jak ktoś na przykład, powiedzmy, wyzywali go, że jest, no powiedzmy, gruby i on zaczyna się odchudzać, chodzić na siłownię, jest już napakowany, nabity, no po prostu dzik.
Dalej nie? Jest gruby.
To w jego głowie nadal właśnie to dziecko, które zostało zwyzywane i po prostu... No...
I ukradłaś mi pytanie. No dobra.
Sorry.
No, okay. W porządku. No
jakoś
dobra.
Tak mam. To właśnie to wewnętrzne jego dziecko nadal siebie nie akceptuje?
Tu dochodzimy do pojęcia poczucia własnej wartości, bo to też są dwie różne rzeczy, samoocena i poczucie własnej wartości, bardzo często mylone. I samoocena to jestem ja, który jest właśnie szczupły, tak, i tylko wtedy jestem fajny, a poczucie własnej wartości to jest jestem fajny, nawet jak jestem gruby. I jakby nikomu nic do tego. To jest ta różnica, więc zależy jak to głęboko siedzi. Jeżeli to dziecko będzie dalej się czuło takie właśnie niedowartościowane, to niczego nie zmieni. Mogę być szczupły, a dalej się będę czuł otyły. Tak jest z anoreksją na przykład, nie? Że jakby nie przystaje ten obraz do siebie.
Słuchajcie, to zostaje nam w głowie. Natomiast to, że się ktoś z nas naśmiewa. Natomiast pozostaje jeszcze pytanie, jeżeli chodzi o hejt, waszym zdaniem, i za chwilę Ola nam to może rozjaśni trochę, ale czy hejt to nie jest wtedy, kiedy śmiejemy się z kogoś albo krytykujemy kogoś w taki sposób, żeby wywołać konkretną reakcję otoczenia? Czyli, że to otoczenie śmieje się razem z nami.
No bo to my mamy niską samoocenę, kiedy hejtujemy
czy
innych.
To nie jest właśnie hejt, który ma, jest obliczone, pojęcie hejtu jest obliczone na konkretny efekt. Czyli ja na przykład mogę zacząć się naśmiewać, nie wiem, z Kasi, ale w takiej sytuacji, żebyśmy nagle my wszyscy zaczęli się z niej śmiać. I wtedy mamy do czynienia z hejtem, tak?
Wiesz, nie bez powodu zazwyczaj, jak na przykład w szkołach ma się, no, jest to jedno dziecko gnębione, to ono ma przeciwko sobie grupę zawsze tych osób i zazwyczaj tak stereotypowo jest ta jedna osoba na czele. No i nie bez powodu tak jest. W końcu w grupie siła zazwyczaj. Mhm. I no, zazwyczaj jak się kogoś śmieje, to ma tą grupę swoich goryli, którzy mu przyklaskują po prostu.
I takie rzeczy, rozumiem, w szkołach dzieją się nadal.
Tak, ponadto mam wrażenie, że wchodzi tutaj właśnie swoiste zjawisko takiego konformizmu, że boimy się zaprzeczyć tej osobie, że ej, to jest niemiłe, co mówisz, tylko właśnie, bo boimy się, że ona sama zaraz my będziemy mieli problem, więc często po prostu nie reagujemy, albo coś tam powiemy, bo a nic się nie stanie, a nie do końca mam to na myśli, tylko po prostu, żeby nikt się nie czepiał i bo tak robi społeczeństwo.
Olu, to jest jakieś, to jest na pewno psychologicznie wytłumaczalne i to się dzieje nie tylko w sytuacji hejtu, ale w ogóle, kiedy ktoś jest atakowany, wolimy tego nie widzieć, prawda?
To ja już tłumaczę, czyli tak zwana psychologia tłumu, tak? Że popatrzę, że ktoś inny jakby zareaguje, ja nie muszę, bo być może nie był to taki kaliber, być może właśnie ktoś inny za mnie zareaguje, a właściwie to wszyscy się śmieli, no więc ja też się śmieję, ale tutaj padł bardzo ważny wątek, który też chciałabym, żeby gdzieś być może wybrzmiał, że tak, że jakby osoba hejtująca, hejter jest zazwyczaj osobą słabą i ona do wzmocnienia potrzebuje reakcji innych ludzi.
Ale to może zrobić komuś krzywdę. To jest osoba, która jest słaba, ale może doprowadzić do tragedii.
Jak najbardziej, tak, tak. Ale ona sama jakby nie ma mocy w sobie, nie? Ona się ładuje mocą tym, że inni reagują, że inni się śmieją. Że...
No to słuchajcie, to jak walczyć z hejterem w szkole?
Ja mogę na przykład podać przykład, że w mojej grupie w szkole miałam taką grupkę osób, które powiedzmy bardzo pusto się zachowywały i każdą krytykę właśnie traktowały jako atak. No i najlepszym sposobem, jaki na nie był, był po prostu uśmiech i często logiczne argumenty, albo po prostu ignorowanie ich z takim czystym uśmiechem. Bo najgorsze dla takiej osoby jest właśnie to, że ta osoba nie czuje się źle, bo oni chcą mieć rację i nie przekonasz takich osób, że jej nie mają, bo są za bardzo zapatrzone w siebie. Dlatego najlepszym sposobem jest ignorancja takich osób.
Ignorowanie jednym słowem.
Sorry, że się wetnę, ale mam jeszcze jeden rodzaj hejtera w dzisiejszych czasach, to jest tak zwana, przepraszam, że tak powiem, ale koleżanka, powiedzmy kolega, który z dobrego serca mówi ci jakąś radę albo jakiś komplement. Czyli na przykład: Boże, ale fajnie, że przytyłeś, bo byłeś takim patyczakiem. Boże,
no tak.
Ale to jest mądre jak na ciebie. Nie wiedziałem, że jesteś aż tak inteligentny. Nie widać po tobie.
To taki bardziej wyrafinowany sposób hejtu.
Bardziej subtelny. Ale
ładnie
i tak...
wyglądasz jak nie ty.
No.
O, właśnie. To tak, to takie określenie jest, ale dzisiaj ładnie wyglądasz. Trzeba uważać bardzo na to dzisiaj, bo często możemy nie mieć wcale złych intencji, a wygląda to tak, a nie inaczej. Jak się bronić przed tym hejtem?
No właśnie nie wiem. Spytam
no
o
właśnie,
to, bo...
Anita powiedziała, że najlepiej ignorować.
Tak, najlepiej ignorować... odpowiadać takim osobom z uśmiechem, po prostu podnieść głowę i tyle. I
ale cieszyć...
Czekaj, ale jak odpowiadać takiej koleżance właśnie?
Z takiej koleżance? No najlepiej ją zignorować i albo powiedzieć, dzięki.
A nie lepiej powiedzieć...
się kontaktowo.
A nie lepiej powiedzieć, zraniłaś mnie. Nie mów tak więcej do mnie takich komentarzy.
Właśnie.
Jak dla mnie, no to są osoby, które świadomie ci to mówią zazwyczaj. Świadomie chcą się dowartościować i...
No to w takim razie ty świadomie im odpowiedz, że tobie się to nie podoba.
Pytanie, czy to coś zmieni, bo to są właśnie takie osoby, tak jak mówię, z którymi nie wywalczysz racji, dlatego no, takich osób najlepiej się odciąć. Często to... jak takie osoby tracą właśnie w końcu, jak większość dorasta. I oni zostają w tej swojej takiej otoczce dziecięcej, gdzie potrzebują tej uwagi, to wtedy zaczynają dorastać, jak są sami.
Kasia, ty masz jakiś pomysł na walkę z hejtem?
Czy ja mam jakiś pomysł na walkę z hejtem? Myślę, że większość rzeczy, które miałam na myśli, to stoi już tutaj powiedziane.
Dobra, to w takim razie komentarz Oli, psychologa naszego gościa dzisiejszego. Powiedz, jak walczyć z hejtem?
Nie
co
karmić
zrobić?
Hejtera, to jest bardzo
tak
dobra
trola.
Rada, naprawdę. Nie karm trola, nie karm hejtera, jak najbardziej tak. Tak jak tutaj dziewczyny wcześniej powiedziały, postawić granice, czyli jakby powiedzieć, że sobie tego nie życzę, nie chcę i tyle. Nie, bo jakby hejter karmi się uwagą i wszyscy inni karmią się tą uwagą. To się nazywa tak zwane pozytywne wzmocnienie, chociaż wcale pozytywne nie jest. Im bardziej reagujemy, tym bardziej to zachowanie się nasila. Jeżeli stawiamy granice, no to jakby jest szansa, że ono zostanie wygaszone.
A co powiedzieć na przykład takiej babci albo dziadkowi, którzy z dobrego serca nam też coś mówią?
Myślę, że to podobnie jak z tą koleżanką. Nie, tutaj lepiej jakby nie drążyć tematu. Możesz powiedzieć oczywiście, że jakby zraniłaś mnie, nie chcę tego słyszeć, ale raczej nie wchodzić w polemikę, no bo to jest w dalszym ciągu wzmacnianie tego
taka
tematu.
Taka myśl mi się urodziła, ale nie mogę tego powiedzieć na antenie, więc powiem, a nie, w sumie, no czemu nie, skoro o hejcie rozmawiamy. Jak taka koleżanka mówi, ale ty dzisiaj mądrze coś powiedziałaś zupełnie jak nie ty, to trzeba było powiedzieć, a ty dzisiaj jesteś na przykład, ale to będzie jak hejt brzmiało, na przykład jesteś mniej głupia niż zwykle, prawda? No to, ale to
po ludzku
walczymy,
tak, ale,
po ludzku, tak, ale walczymy tą samą,
nie?
Dokładnie, walczymy tą samą bronią. Natomiast rola nauczyciela jeszcze, bo o tym tutaj wspomnieliśmy, jednak w szkołach jesteśmy pod opieką nauczycieli, tak? To są ci starsi, bardziej doświadczeni i tak dalej, którzy powinni służyć nam radą, pomocą, A Anita powiedziała, że no nie zawsze tak się dzieje.
No ja na przykład powiem z mojej życiowej sytuacji, że w mojej jednej z podstawówek dość głośna była sytuacja, w sensie jedna z dziewczyn po prostu życzyła mi realnie śmierci. To była 4., 5. klasa. No jest to niewyobrażalne jak dla dziecka, a jednak miała taka, miejsce taka sytuacja. No generalnie cały czas chodziłam smutna. Wiele osób to słyszało nieraz. No dochodziły do tego u małego dziecka myśli samobójcze i no generalnie dyrekcja nic z tym nie robiła kompletnie. Dopiero jak moi rodzice się zbulwersowali w końcu i poszli do szkoły, to ta zaczęła jakkolwiek reagować, ale też nie jakoś otwarcie. Nie kontaktowali się z rodzicami tej dziewczyny, nic nie robili. Potraktowali to jako w sumie, no dzieci się biją, dzieci się nie lubią, to tyle.
Pociągnął tak. Koleżankę za warkoczyki, po prostu. No pociągnął, bo chłopak zwykle ciągnie koleżankę za warkoczyki, to jest takie normalne przecież, prawda? Ola, nauczyciele, tak samo jak uczniowie, mogą bać się hejterów, wolą nie widzieć tego wszystkiego, czują się zagrożeni?
Wiesz co, myślę, że wolą nie widzieć, to jest bardzo dobre stwierdzenie, że jak już ruszymy jakiś temat, to trochę się boimy tego, co tam pod spodem, jaki to jest kaliber. Jak zrzucimy na barki, że o, od 20, 30, 40 lat tak było, tak zwane końskie zaloty i w ogóle kto się lubi, ten się czubi, tak, to trochę mamy mentalnie problem z głowy, a jak go ruszymy, no to trzeba się spotkać z rodzicami, z uczniami. Nie wiadomo znowu, co powiedzieć, żeby kogoś nie urazić. Dochodzą jakieś rodzinne problemy zapewne, bo to wierzchołek góry lodowej, te zachowania, które widzimy w szkołach. Więc myślę, że tak, tutaj jest bardzo wiele czynników, które mają na to wpływ, aczkolwiek absolutnie powinniśmy reagować, bo niereagowanie z poziomu nauczycieli powoduje też niereagowanie z poziomu uczniów i tutaj się ta spirala nakręca. Nie ma osoby, która stawia granice.
Ja mam czasami takie wrażenie, że niektórzy nauczyciele w mojej karierze kiedyś się uczyłam, to no niektórzy bardziej zwracali uwagę na wygląd uczniów niż na ich umiejętności.
O, na przykład?
No na przykład powiedzmy codziennie, co lekcje komentowali, nie wiem, za długie paznokcie, pofarbowane włosy, a na przykład nie zwracali uwagi na to, że ktoś powiedzmy pisze trzeci raz już złe wypracowanie i jak można to naprawić, bo tak bardzo skupiali się na wyglądzie zewnętrznym tej osoby.
Oj nie, to ja miałam w podstawówce, był taki nauczyciel muzyki, który był bardzo znany z tego, że miał jakieś tam swoje poglądy, jakieś swoje gusta i bardzo negatywnie reagował, kiedy ktoś pokazał jakieś rzeczy, których on nie lubił. Na przykład był taki chłopak, który, nie wiem, chodził w kolczykach, malował paznokcie, mieliśmy takiego w klasie i pan robił bardzo strasznie niemiłe komentarze odnośnie na przykład tego właśnie, wobec tego chłopaka z tego powodu.
No, niemiłe. Niemiłe. To też forma
hejtu. Tak, coś tam właśnie...
No, aż tak, że niecenzuralne to nie ten, ale właśnie, że na przykład czemu on chodzi cały czas w pomalowanych paznokciach? Takie dziwne to jest. Weź się ogarnij, weź bądź normalny, chłopaku.
Właśnie, weź bądź normalny. No to też jest forma hejtu, no bo w sumie no, chłopak sobie maluje paznokcie i tego, no w sumie czemu nie?
Może, co jest dla kogo normalnością?
Dokładnie, była kiedyś taka, nie wiem, czy ta subkultura jeszcze jest emo i wtedy wszyscy mieli pomalowane paznokcie na czarno. I no, jak to subkultury. Natomiast nauczyciel też może być źródłem hejtu, jak się okazuje. Ktoś, kto powinien nam nieść pomoc.
Myślę, że jakby dorośli, nie chcę tutaj hejtować znowu dorosłych, ale trochę nie nadążają za tym, że jest dużo większa otwartość wśród młodzieży. Na wygląd, na właśnie jakiś makijaż, tak? Na takie przekraczanie norm. I też w okresie dorastania to jest absolutnie normalne, że chce się te normy przekraczać.
Chciałem powiedzieć, że makijaż nie jest niczym nowym. W XVIII wieku był czymś zupełnie normalnym. Mężczyźni także nosili. Na sam koniec, Olu, powiedz proszę, gdzie szukać pomocy? Jeżeli czujemy się ofiarami hejtu i widzimy, że trochę otoczenie, no... nie reaguje, gdzie powinniśmy pójść?
Jeżeli nie działa tutaj w szkole system pomocy, czyli wychowawca, pedagog, tak dalej, takie bliskie osoby, które mogłyby nam na pierwszej linii frontu tego wsparcia udzielić, to jak najbardziej działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Tutaj zrobię trochę autoreklamę, ale też takie strony jak na przykład Pomorskie dla Ciebie, gdzie wpisujemy problem, z jakim się zmagamy i dobierają nam specjalistę. Jest nawet mapka, która pokazuje wsparcie, gdzie najbliżej jakby psycholog czy osoba kompetentna do wsparcia może nam udzielić pomocy.
I nie nakręcajmy się, prawda? No bo jak przemówić do hejtera?
nie nakręcajmy się i nie karmy hejterów.
Właśnie.
Taki apel.
Dziewczyny, jeszcze kilka słów podsumowania. Musimy kończyć. Ktoś jeszcze chciał coś dodać podsumowującego, jeżeli chodzi o walkę z hejtem?
Ja bym chciała poprosić wszystkie osoby, czy starsze, czy młodsze, żeby nie podbudowywały swojej samooceny obrażaniem, ośmieszaniem czy poniżaniem innych osób.
Jak będziemy się krytykować, ale w sposób uczciwy, a nie hejtować, dlatego że kogoś nie lubimy, to będzie tylko lepiej na tym świecie.
Zgadzam się.
O hejcie rozmawialiśmy dzisiaj w szkole i w życiu codziennym. Naszym gościem była Aleksandra Lehmann z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A poza tym nasze dziewczyny mówią do usłyszenia. Więc do usłyszenia mówią...
Kasia, Natalia,
Anita
oraz Daniel Wojciechowski.
Radio z klasą.